Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. 9 grudnia wieczorem o 21.06 wita się Rafał Regulski, a program realizuje Łukasz Kurzawski. Naszym dzisiejszym gościem jest pani profesor Małgorzata Fabiszak z UAM. Dobry wieczór pani.
Dobry wieczór.
Będziemy rozmawiać o pani ostatniej podróży edukacyjnej, ale takiej, gdzie to edukacja się świadczy, a nie pobiera. Do Chin. Czy już pani doszła do siebie, bo wróciła pani tak troszkę więcej niż tydzień temu?
Dziękuję. Tak, poradziłam sobie już z jetlagiem, ale ciągle jeszcze jestem podekscytowana wrażeniami. I chociaż mówi pan, że to była podróż edukacyjna w jedną stronę, to jednak podróże kształcą zawsze również podróżników.
Aha. No, miałem na myśli to, że tak już bezpośrednio uczyła pani studentów. Opowiemy czego i jak to się odbywało. Ale faktycznie człowiek nawet jakby nie chciał, nie miał zamiaru, to zawsze czegoś się w podróży nauczy.
Zdecydowanie tak.
Mhm. A czy pani zdaniem to jest najważniejszy walor z podróży?
Myślę, że poznawanie nowych ludzi, poznawanie ich poglądów na rzeczy, które dla nas już są w naszej bańce dokładnie przemyślane i ustalone, oraz poznawanie nowych systemów społecznych, to jest największa wartość podróżowania.
A podróż jest po to, żeby się utwierdzać we własnych przekonaniach, poglądach i odczuciach, czy jednak, aby je zmieniać i kształtować?
Mam nadzieję, że aby je zmieniać i kształtować i że w każdej podróży coś nas zaskoczy i coś spowoduje, zmusi nas do rewizji poglądów, które już mamy.
Pani profesor, czy zatem pani czuje się, że te Chiny panią ciut odmieniły?
Pyta mnie pan, czy przeszłam pranie mózgu?
Nie, nawet nie. Tak w ogóle.
No, nabyłam nowych umiejętności, takich jak jedzenie makaronu przy pomocy pałeczek i wyjadanie tego makaronu z zupy. Bardzo ważna umiejętność w Chinach. Ale również taka refleksja nad tym, jak bardzo skuteczny jest chiński system edukacji, ponieważ wielu studentów miało bardzo podobne poglądy i było przekonanych o jej jedynej słuszności. Wydaje mi się, że w Polsce nigdy nie mieliśmy takiego konsensusu na temat czegokolwiek.
Pani profesor, a odnośnie tych pałeczek, ja rozumiem, że tam po prostu się pani poczuła, czy została zmuszona do korzystania z pałeczek, no bo w sumie tutaj jakby ktoś chciał się uprzeć, to chociażby kupując sushi będzie miał okazję opanować sztukę jedzenia pałeczkami. Rozumiem, że w pani przypadku trzeba było tam pojechać i co, nie ma możliwości niejedzenia pałeczkami?
To znaczy większość restauracji przeznaczonych dla Chińczyków oferuje taką porcelanową łyżkę, która jest zupełnie inna niż nasza, i pałeczki. I nie ma ani noża, ani widelca. Także makaronu nie da się pokroić łyżką metalową na mniejsze kawałki i zjeść przy pomocy łyżki. Trzeba sobie radzić pałeczkami.
Łyżka jest, rozumiem, wielokrotnego użytku, tak? Jak to w restauracji?
To znaczy, no, taka normalna łyżka porcelanowa, którą się myje i dezynfekuje, tak samo jak u nas sztućce metalowe.
Mhm. Proszę państwa, ja teraz bliżej powiem, że pani profesor Małgorzata Fabiszak jest językoznawczynią, doktorem nauk humanistycznych, no i profesorem uczelni UAM oraz kierownikiem Zakładu Językoznawstwa Kognitywnego Wydziału Anglistyki UAM w Poznaniu. No i w tym charakterze, jako właśnie anglistka, pani pojechała do Chin, tak?
Tak, zostałam zaproszona w ramach programu Outstanding Teacher do tego, żeby przez miesiąc uczyć chińskich studentów dwóch przedmiotów. Jeden to była kultura i społeczeństwo Zachodu, a druga to było językoznawstwo.
Mm-hmm. Czy rozumiem, że uczyła pani po angielsku?
Tak.
Mm-hmm. Wyczytałem, że Chiny po Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych są trzecim najpopularniejszym krajem, jeżeli chodzi o zainteresowanie studiami przez obcokrajowców. Czy pani to widziała wokół siebie, że tam jest mnóstwo ludzi, nie Chińczyków, uczących się, studiujących tam?
Tak, to znaczy nie zauważyłam, żeby tych studentów było mnóstwo, ale było ich wielu. Z tym, że byli to na tym uniwersytecie, na którym uczyłam, głównie studenci z Bliskiego Wschodu, z Afryki i z Ameryki Południowej i Łacińskiej i Centralnej. Studentów o rysach twarzy europejskich czy białych amerykańskich nie widziałam.
Jednak nie. A tak a propos, wspomniała pani o tym, przeszła pani pranie mózgu?
To znaczy, jakby to ująć, myślę, że jak się jedzie do innego kraju i do kultury bardzo odległej od naszej, to trzeba przyjąć, że jest się tam gościem i staramy się wtedy w jakiś sposób zaadaptować do kultury, która nas przyjmuje. W związku z tym raz po raz przeżywałam taki drobny szok kulturowy, bo coś było inaczej albo nie zrozumiałam tego zgodnie z intencją moich rozmówców, kiedy na przykład pani wicedziekan powiedziała: ach, pan dziekan jest dzisiaj chory, więc nie będzie mógł pani powitać, but the secretary will. No i ja pomyślałam, sekretarka pana dziekana wydziału mnie będzie witać? Mówię, no dobrze, no ktokolwiek mnie będzie witać, będzie mi bardzo miło. A to witał mnie pan sekretarz partii, a nie pani sekretarka pana dziekana. Także.
Czyli poznała pani szycha.
To znaczy, no w Chinach cały system administracji, zarządzania jest dwutorowy. Jeden ważniejszy tor to partia, drugi to administracja rządowa i wszelkie decyzje zapadają w partii i są realizowane przez administrację państwową. W związku z tym tak samo działają wszelkie instytucje, wszystkie zakłady pracy.
I to się odczuwa tak na co dzień w takich sprawach codziennych, bieżących, no chociażby uczelnianych, tak jak pani miała okazję tego doświadczyć.
To znaczy, jeśli chodzi o moje uczenie, to nikt nie miał żadnych uwag do treści, których uczyłam, ani do sposobów uczenia, ale w czasie obiadów, których odbyłam dwa, pan sekretarz rozmawiał z innymi pracownikami, pan sekretarz mówił, że nie mówi po angielsku, więc te rozmowy odbywały się po chińsku i osoby tłumaczące dla mnie streszczały mi przebieg tych rozmów. No i rozmowy przebiegały na te same tematy, na które przebiegają, kiedy rozmawiają ze sobą akademicy z Europy czy z Polski. To znaczy, że programy nauk humanistycznych zostaną zmniejszone, a będą rozwijane programy nauk inżynieryjnych, technicznych i nauk o ziemi. No byłam na Politechnice, więc to nic dziwnego, ale właśnie widać było, z jakim skupieniem pracownicy Instytutu Języków Obcych i Komunikacji Międzynarodowej słuchali pana sekretarza, jak bardzo starali się, żeby czuł się zaopiekowany i zadowolony z przebiegu rozmowy.
Czyli spijali słowa z jego warg.
No raczej patrzyli na niego jak na starszego brata, który poprowadzi ich do najlepszych rozwiązań.
W jakim sensie użyła pani słowa obiad? Bo powiedziała pani, że była na dwóch obiadach, zjadła pani dwa obiady. Oczywiście nie rozumiem tego w ten sposób, że przez cały miesiąc dwa obiady tylko pani zjadła. Mówimy o szczególnych obiadach.
To były szczególne obiady. Byłam tam w listopadzie i pomyślałam, że smutno będzie 11 listopada jeść obiad samemu, więc zaprosiłam moich nowych kolegów i pana sekretarza na uroczysty obiad z okazji niepodległości Polski, na który przyszli i dyskutowali o sprawach swojego uniwersytetu po chińsku. Ale szukałam wtedy restauracji polskiej, w której ten obiad mógłby się odbyć. Te, które znalazłam, oferowały tylko pierogi, więc pomyślałam, że może to niezbyt uroczyście i skończyliśmy w restauracji niemieckiej. Co z punktu widzenia Poznania i odzyskania niepodległości od Prus było dość przewrotne i pod koniec mojej tam wizyty wszyscy nawiązywali do The German Dinner, który miał być obiadem z okazji niepodległości Polski. No cóż, język używany jest w sposób niezwykle przewrotny.
Ale może w tym geście była manifestacja wolności. Proszę bardzo, zapraszam was na niemiecki obiad. Mam taki gest. Mogę pozwolić sobie.
Po prostu pomyślałam, że nasza kuchnia jest najbardziej zbliżona do niemieckiej, zwłaszcza tutaj w Poznaniu. W związku z tym jedzenie kiełbas, kotletów i innych takich kaszanek, no czy to niemieckie kaszanki, czy polskie w Szanghaju, to w zasadzie to samo.
Czy zaproszenie łącznie z tą kadrą pedagogiczną, z kolegami, nauczycielami, pedagogami, sekretarza, było, tego wymagała etykieta? Czy to musiało nastąpić? Czy pani chciała tak po prostu?
To znaczy, przed oficjalnym rozesłaniem zaproszeń przez WeChata skonsultowałam się z panią wicedziekan, która mnie tam zaprosiła i była moją główną osobą do kontaktu. I pomyślałam, że powinnam zaprosić te osoby, z którymi będę pracować, których zajęcia poprowadzę, oraz te, które były na spotkaniu inaugurującym mój pobyt na tym uniwersytecie. Na tym spotkaniu witał mnie pan sekretarz, więc zakładałam, że zaproszenie go będzie właściwe, aczkolwiek zapytałam o to i uzyskałam potwierdzenie, że pomimo tego, że nie mamy języka, którym moglibyśmy porozmawiać, to zdecydowanie należy go zaprosić.
Mhm. No tak, czyli bezpośrednio pani nie mogła z nim porozmawiać, bo chciałem zapytać, i to już ostatnie pytanie dotyczące tego obiadu i w ogóle tego wątku, chciałem zapytać, czy z tego sekretarza wyszedł państwowy urzędnik i czy pokazał się taki zwykły człowiek, który przyszedł po prostu sobie zjeść z kolegami, mniej lub bardziej oficjalnymi kolegami, obiad.
To znaczy, według słów pani wicedziekan, rolą sekretarza w każdej organizacji czy jednostce organizacyjnej jest bycie takim społecznym klejem, który pozwala na to, żeby wszystkie prace przebiegały gładko, żeby nie było napięć między ludźmi, więc jego rola polega na tym, że ze wszystkimi rozmawia, szuka problemów i szuka rozwiązań tych problemów. To jest wersja oficjalna. Jednak nawet jeżeli nie rozumiałam, co on mówi po chińsku, to mogłam rozpoznać intonację, intencje, sposób interakcji z innymi ludźmi. I on właśnie bardzo starał się być takim wspierającym sekretarzem, ale do jakiego stopnia inni ludzie nawiązywali z nim szczere relacje i jakie relacje są szczere w takim kontekście takiego społeczeństwa, w jakim oni żyją, no to trudno powiedzieć. One są szczere w ramach kultury, w której występują.
Pani profesor, czy są różnice między nauczaniem studentów polskich i chińskich? Czy pani tego doświadczyła? Czy to są dwie różne historie i opowieści, czy jednak mają dużo punktów zbieżnych?
Wspomniał pan, że jestem kierowniczką Zakładu Językoznawstwa Kognitywnego. Jest takie pojęcie w językoznawstwie kognitywnym, granularity of vision, czyli do jakiego stopnia chcemy być specyficzni, a do jakiego stopnia chcemy dokonywać uogólnień w tym, jak postrzegamy świat, postrzegamy pewne zjawiska i jak o nich mówimy. I w zależności od tego poziomu uogólnienia można powiedzieć, że studenci chińscy i polscy są bardzo podobni, ale można też powiedzieć, że studenci, których uczę na Wydziale Anglistyki, w wielu aspektach różnią się od tych, których uczyłam w Szanghaju. Myślę, że główna różnica polega na tym, że nasz uniwersytet jest trzecim najlepszym uniwersytetem w kraju. Natomiast ten uniwersytet, na którym uczyłam, no raczej przyjmował studentów, którzy osiągali około 60% na Gaokao, czyli takim egzaminie maturalnym w Chinach, więc to była taka średnia stawka. Tutaj uczę studentów anglistyki, którzy na pierwszym roku będąc mają za sobą 12 lat nauki języka angielskiego. Tam studenci mają 6 lat nauki języka angielskiego i różnica między językiem chińskim a angielskim jest znacznie większa niż między polskim a angielskim. W związku z tym poziom językowy tych studentów był bardzo zróżnicowany. I dlatego nie wiedziałam, jak wielu z nich rozumie wszystko to, co do nich mówię, a jaka część być może po 15 minutach odpada, ponieważ nie jest w stanie nadążyć za wykładem w języku angielskim. A ja niestety nie mówię po chińsku. Mój poziom to jest takie 100 znaków i kilka rozmówek grzecznościowych, więc nie mogłam im dowyjaśnić niczego w ich języku pierwszym. No i co za tym idzie, interakcja przebiegała z dwoma pierwszymi rzędami studentów, którzy byli najbardziej zaawansowani językowo, ale nawet wtedy nie udawało mi się wzbudzić dyskusji na zajęciach. Nawet na takie tematy, które wydawałoby się nie są szczególnie ideologiczne, a więc nie są niebezpieczne, można się na nie wypowiadać i nie są... I są chyba zajmujące i interesujące dla wszystkich ludzi, bo trudno się złożyło, że polecono mi pewne tematy, które miałam omówić na zajęciach, żeby były zgodne z programem studiów realizowanym przez tych studentów i na tej kulturze Zachodu miałam omówić renesans i reformację. A więc mówiłam do Chińczyków, którzy w większości są ateistami, no czasami buddystami, o chrześcijaństwie i reformie chrześcijaństwa. No więc jakby dystans ich wiedzy zastanej i tego, o czym mówiłam, był ogromny. No ale pytanie, które zadawał sobie Calvin, czy człowiek z natury rodzi się dobry, czy rodzi się zły, to jest temat, który można dyskutować z perspektywy myśli konfucjańskiej, z perspektywy wychowania socjalistycznego, z dowolnej perspektywy. No ale odpowiedzi, które uzyskiwałam, były dość krótkie. Evil, good. I w zasadzie te myśli nie zostały rozwinięte. Dopiero ja je rozwijałam i uzyskiwałam przytakiwanie yes, yes, yes. W związku z tym jakby miałam taki niedosyt, że na zajęciach z nimi nie podyskutowałam, ale miałam też indywidualne spotkania ze studentami, to znaczy godziny dyżuru. I wtedy przychodziły do mnie dwie studentki, jedna zainteresowana głównie językoznawstwem z przeróżnymi pytaniami oraz druga, która interesowała się feminizmem i wtedy z nią dużo na ten temat porozmawiałam.
Pani profesor, tu przemyciła pani informację też taką, że z tych naturalnych właściwie uwarunkowań wynika to, iż nam Polakom angielskiego uczyć się łatwiej niż Chińczykom, tak?
Tak.
Mhm. A te studentki, które dopytywały, to w ogóle nawet tego wątku nie sprawdzałem, nic mi to nie mówi, ale na przykład czy rozmowa o feminizmie w Chinach jest rozmową prawomyślną, czy nie?
Nie zastanawiałam się nad tym, ale jedna z nauczycielek, której kursy częściowo prowadziłam, miała również zajęcia z literatury angielskiej i na tych zajęciach omawiała teksty Virginia Woolf, teksty, które są prototypowymi tekstami o feminizmie. Jednak ta nauczycielka przyznała, że w poprzednich latach wielu studentów chętnie dyskutowało na te tematy, a w ciągu ostatnich kilku lat wydaje się, że studenci, jak już zdadzą ten egzamin maturalny, do którego przygotowują się, ucząc się od godziny 8 rano do godziny 22, a potem jeszcze odrabiając lekcje w domu, to już przychodzą na uniwersytet wyczerpani i nie chcą o niczym dyskutować, chcą tylko dostać listę odpowiedzi, które chcą nauczyć się na pamięć, żeby zdać testy ABC i uzyskać dyplom.
Wracając do predyspozycji językowych, rozumiem, że z tych samych powodów Polakom trudno uczyć się chińskiego po prostu. Czyli właściwie mówimy o mandaryńskim. Kiedy mówimy chiński, mamy na myśli mandaryński, tak?
Tak.
Czy nie dokładnie tak teraz mówię?
Tak, no Chińczycy mają swoje nazwy na swój język i my nazywamy go mandaryńskim. To jest nazwa, którą wymyślili Portugalczycy, kiedy pierwszy raz dotarli do Chin. Mandaryn to był oczywiście urzędnik chiński i urzędnicy w zasadzie umieli pisać i czytać i umieli porozumiewać się między sobą. Natomiast większość Chińczyków i w czasach, kiedy Portugalczycy dotarli do Chin i współcześnie w domu mówi różnymi dialektami. I te dialekty z punktu widzenia językoznawstwa europejskiego są bardziej jak języki. Czyli nie są wzajemnie zrozumiałe.
Czyli Chińczyk musi się uczyć chińskiego, czyli mandaryńskiego, tak powiedzmy.
Tak, w szkole uczy się języka oficjalnego. I często dziadkowie...
Który może być dla niego językiem obcym, w pewnym sensie.
Z punktu widzenia europejskiego może być dla niego językiem obcym, zwłaszcza jeżeli jest z Chin południowych. Jeżeli jest z Chin północnych, to raczej jest to pewnie taka sama odległość jak między językiem Gwarą Wielkopolską a językiem literackim polskim. Ale w tej chwili większość młodych ludzi mówi tym językiem standardowym, oficjalnym, który oni nazywają putonghua, czyli wspólny język, język powszechny. Jest tym językiem, którym mówią na co dzień.
Pani profesor, przygotowałem dwie piosenki, na pewno jedną zagramy za chwileczkę, nawet nie piosenki, utwory muzyczne. Ale tytułem wprowadzenia zapytam, czy Chiny są otwarte na Zachód, na naszą kulturę, na tę kulturę, którą pani sobą tam reprezentowała. Czy oni są na to otwarci? Czy tylko tak mówią politycznie, bo tak teraz będzie dobrze dla nich, dla ich gospodarki itp. itd.?
To znaczy w czasie rozmów z moimi kolegami z Politechniki w Szanghaju im bardzo zależało na nawiązaniu współpracy z naszym uniwersytetem, na wymianie nauczycieli i studentów w ramach tej współpracy. Także widać, że u nich również jest presja na internacjonalizację studiów. Jeśli chodzi o studentów, to oni właściwie żyją tak samo kulturą Zachodu w formie zglobalizowanej jak wszyscy inni. Ich ulubionym bohaterem jest Harry Potter. Oglądają amerykański serial Friends, czyli Przyjaciele, i jakby pod tym względem, pod względem stroju, pod względem oglądanych seriali nie różnią się od naszych studentów. Różnią się pod względem na przykład gier, w jakie grają, ponieważ w Polsce najbardziej popularne są gry wideo i gry komputerowe. Natomiast tam najczęściej grają w gry, które są na urządzenia mobilne, na smartfony. I to wtedy są różne rodzaje gier i kiedy starałam się z nimi nawiązać kontakt przez wspominanie o grach, w które grają moje dzieci, no to oni o nich słyszeli, ale w nie nigdy nie grali.
Mhm. No dobrze, to zrobimy sobie muzyczny antrakt, który wypełni Jean-Michel Jarre, który w 1981 roku dał koncerty na tournée po Chinach i był pierwszym zachodnim muzykiem, który miał możliwość występowania w Chińskiej Republice Ludowej. Tu taki utwór, który on, właściwie tradycyjny utwór chiński, który Jarre zagrał po swojemu. Nie będziemy go grać całego, bo jest zbyt długi, ale posłuchajmy chociaż przez 3-4 minuty.
Thank you.
Na tle tej pięknej, klimatycznej chińskiej muzyki granej przez Jean-Michel Jarre muszę panią zapytać o rzecz muzyczną, bo właśnie pani profesor obecna w studio, Małgorzata Fabiszak, powiedziała mi, że była też podczas swego pobytu w Chinach na balecie komunistycznym, grany tam od nieprzerwanie 60 lat.
Tak, rzeczywiście. W związku z tym, że ja lubię odwiedzać muzea historyczne i postanowiłam równoważyć muzea pokazujące 5000 lat historii Chin oraz muzea pokazujące kilkadziesiąt lat historii chińskiej, Chin ludowych, to ta moja pasja do oglądania muzeów związanych z wiodącą rolą partii w budowaniu tego nowego kraju sprawiła, że pani wicedziekan powiedziała, wiesz, a teraz w centrum artystycznym Oriental Art Center w Szanghaju występuje taki wspaniały zespół baletowy z przedstawieniem The Red Detachment of Women i jest to wspaniałe przedstawienie, które jeszcze trzecia żona Mao Tse-tunga zatwierdziła jako właściwe i prawomyślne i które grane jest w Chinach nieprzerwanie od 60 lat. No to oczywiście musiałam się udać na The Red Detachment of Women i zobaczyć, o czym to jest.
No i co, czy trąci myszką komunistyczną, czy nie?
No, balet sam w sobie jest sztuką Zachodu, prawda? I tutaj pytał pan, czy są otwarci na Zachód. No, to jest balet, który w większości miał figury taneczne zapożyczone z Zachodu, aczkolwiek elementy baletu czy osiągnięć gimnastycznych tancerzy chińskich również tam był. Jeśli chodzi o stroje, no to stroje są właśnie takie z lat 60., a więc panie, które wstąpiły do Czerwonej Armii i walczą dzielnie z Kuomintangiem i z innymi oprawcami, są w krótkich szarych mundurkach z krótkimi spodenkami i w charakterystycznych czapeczkach. Panowie mają długie spodnie. No, te stroje są no takie, jakie wyobrażalibyśmy sobie w Chinach w latach 60. Ale są też piękne, historyczne stroje, które nawiązują do historii Chin, do dynastii Tang na przykład. No a opowieść jest taka jak to w libretto w operze. Jest zły pan, który prześladuje młodą dziewczynę. Młoda dziewczyna ucieka od złego pana i ratuje ją piękny i młody dowódca Armii Czerwonej, który pomaga jej przetrwać te krótkie chwile, ale z powodu jej niesubordynacji zostaje złapany przez Kuomintang i spalony na stosie. No bardzo wzruszające chwile. Dwie studentki, które były tam ze mną, były wzruszone do głębi, powiedziały, że to ich pierwszy raz w operze czy na balecie i że bardzo zawsze chciały zobaczyć to przedstawienie. Ja natychmiast pochwaliłam się na moim WeChacie, czyli na takim odpowiedniku Facebooka, tym, że byłam na tym przedstawieniu i wówczas moja nauczycielka chińskiego z Instytutu Konfucjusza tutaj w Poznaniu też napisała, że zawsze marzyła o tym, żeby zobaczyć to przedstawienie i tak mi zazdrości tego doświadczenia.
Do pewnego momentu układała się fabuła w piękną baśń, ale jednak z tragicznym finałem.
Tak, finał był tragiczny i jednak na końcu wszyscy i żołnierze Armii Czerwonej czy komunistycznej armii Chin oraz rolnicy wspólnie tańczą i wspominają dzielnego dowódcę.
Mm-hmm. No tak, bo jego najbardziej w tym wszystkim żal, rozumiem.
Absolutnie.
Mm-hmm. Czy miała pani okazję, tutaj mówiła pani o muzeum opowiadającym o 5000 lat historii Chin, czy w ogóle obejrzała pani muzea inne też i w ogóle jak one są skrojone? Czy to jest nowoczesne opowiadanie o historii Chinach, czy to jest takie jeszcze siermiężne?
No zdecydowanie nie siermiężne, bo artefakty, które w tych muzeach się znajdują, są bezcenne, ale muzea, które przedstawiają tą długą historię, są to klasyczne muzea, gdzie w gablotach znajdują się artefakty i w zasadzie poza opisem tych artefaktów nie ma, albo w wersji angielskiej nie ma wtrętów ideologicznych, Poza tym, że oczywiście Chińczycy wymyślili wszystko pierwsi. Oni pierwsi wymyślili parasole, pieczęcie, papier, porcelanę, jedwab, herbatę. I to wielokrotnie się w tych muzeach przejawia i ta warstwa dumy narodowej przejawia się też w tym, że opowiadają o tym, jak te wynalazki rozprzestrzeniły się najpierw w Azji, a później w Europie. Natomiast muzea dotyczące tej historii po II wojnie światowej albo w okolicach II wojny światowej, czyli dwudziestowiecznej historii, to są typowe muzea narracyjne, takie jak nasze Muzeum II wojny światowej w Gdańsku na przykład. Byłam w Muzeum Masakry Nankińskiej w Nankinie i to sposoby opowiadania, cała semiotyka wystawy były bardzo podobne. W Szanghaju byłam w Muzeum Pierwszego Kongresu Komunistycznej Partii Chin.
Ciekawe.
I to jest też niezwykłe przeżycie, bo ja tam poszłam z ciekawości. Bardzo jestem ciekawa, jak...
A w ogóle drogi wstęp?
Muzea w większości są za darmo. Także w tym muzeum, po co ja tam poszłam, bo zastanawiałam się, w jaki sposób historię komunizmu opowiada się w kraju, który nadal jest komunistyczny. Bo kiedy pomyślimy na przykład o Budapeszcie i Muzeum Dwóch Terrorów, no to w tamtym muzeum komunizm i faszyzm są ze sobą zrównane. Oczywiście w Chinach komunizm jest tą ideologią słuszną, która walczy z faszyzmem, który jest faszyzmem japońskim, który jest okrutny. W tym Muzeum Pierwszego Kongresu Komunistycznej Partii Chin niezwykłe było patrzeć na ludzi zwiedzających, bo były to albo grupy młodzieży, grupy sportowe, albo grupy szkolne, albo grupy dorosłych, którzy wszyscy mieli w klapie znaczek Komunistycznej Partii Chin, a więc prawdopodobnie zorganizowane grupy członków partii. Była tylko jedna niewielka grupa obcokrajowców, którzy chodzili z przewodnikiem i nie wiadomo, czy byli tam z kurtuazji, czy z ciekawości. No i byłam tam ja. I zaskakujące było dla mnie to, że wśród turystów indywidualnych, a więc nie tych, którzy musieli podporządkować się swojemu przewodnikowi, tylko byli tam z własnej woli, widać było szczere wzruszenie. I to było takie niezwykłe, dlatego że ja mam wrażenie, że do jakiegokolwiek muzeum idę w Europie, to wszyscy patrzą na to bardzo krytycznie, sarkastycznie, czasami oddzielają się od tej narracji muzealnej. Niektórzy są wzruszeni, ale tam wszyscy byli wzruszeni. I no, powinnam się tego spodziewać, ale jednak wydaje mi się, że system edukacji i system umacniania tego poczucia przynależności do wielkich Chin zbudowanych przez Komunistyczną Partię Chin jest tam prowadzony z ogromnym sukcesem, bo ci ludzie byli szczerze poruszeni.
Mm-hmm. Rozumiem, że pani się to nie udzieliło, to poruszenie, ta identyfikacja. Pani właśnie patrzyła krytycznie.
Ja patrzyłam krytycznie, ale byłam tam z moimi dwiema studentkami, które szczerze tłumaczyły mi fragmenty, które nie zostały przetłumaczone dla obcokrajowców i szukałam punktów zbieżnych. Jednym z elementów opowieści o tym, jak doszło do powstania Komunistycznej Partii Chin, jest opowieść oczywiście o niesprawiedliwych traktatach i całym wieku upokorzenia, które Chińczycy przyjmują od wojen opiumowych do ogłoszenia przez Mao Zedonga utworzenia Chińskiej Republiki Ludowej. Więc oczywiście opowiadałam, że no u nas też mieliśmy 100 lat zaborów i też czuliśmy, że ten wiek XIX był dla nas trudny. A na samej wystawie w tym muzeum jedno ze zdjęć pokazywanych to zdjęcie, na którym Rosjanie, carscy Rosjanie, wieszają chińskiego wieśniaka, który ich zdradził, czy w jakiś sposób współpracował z chińskim ruchem oporu. No i wtedy podzieliłam się z moimi chińskimi studentami tym, że pierwszą rzeczą, którą zapamiętała moja mama, to było jej wspomnienie z II wojny światowej, kiedy Niemcy wieszali polskich zakładników we wsi, w której ona się ukrywała. Więc będąc tam i nawet patrząc krytycznie na sposób opowiadania różnych historii, starałam się szukać punktów zbieżnych, punktów wspólnych, żeby nawiązać kontakt i podtrzymać moje szczere chęci współpracy z ludźmi, którzy mnie tam zaprosili.
Pani profesor, czy pani jest w stanie powiedzieć, ile razy podczas pobytu w Chinach teraz została zeskanowana pani twarz?
Och, niezliczoną liczbę razy. W Chinach, żeby wejść na dworzec kolejowy, trzeba przejść kontrolę paszportową, skan twarzy, kontrolę bagażu. Żeby wejść na peron, skan twarzy, kontrola paszportowa. Żeby zejść z peronu, skan twarzy, kontrola paszportowa. Żeby wyjść z dworca, skan twarzy, kontrola paszportowa. Ale te skany twarzy spełniają tam dużo różnych ról i w chwili, kiedy zostałam nauczycielką na Politechnice, drugiej Politechnice Szanghajskiej, to moja twarz została zeskanowana przez oficera bezpieczeństwa tego uniwersytetu i włączona do bazy danych uniwersytetu. W związku z tym, kiedy wychodziłam z kampusu i wchodziłam na kampus, to moja twarz była za każdym razem skanowana. Nie musiałam okazywać legitymacji, tylko zostałam wpuszczona na skan twarzy. I kiedy po raz pierwszy ten skan zadziałał, bo już byłam w bazie danych, moje przewodniczki, moje studentki powiedziały: "Oh, isn't it wonderful? You must have a sense of belonging. You are one of us." Czyli teraz pewnie czujesz się, że jesteś jedną z nas, jesteśmy wspólnotą. No nie była to pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, kiedy zobaczyłam, że kolejna baza danych w Chinach ma moją twarz, ale to też pokazuje, w jaki sposób one są wychowywane. One są wychowywane w duchu kolektywizmu, w duchu wspólnoty, w duchu grupy. Kiedy poszłyśmy razem do Muzeum Nawigacji, które jest na obrzeżach Szanghaju, przechodziłyśmy przez nowo zbudowaną dzielnicę, która jeszcze była niezamieszkała. I ja odetchnęłam, bo wreszcie nikt się o mnie nie ocierał, nie było tłoku, nie było hałasu. Weszłyśmy do muzeum. W muzeum było wiele grup młodzieży, które, no jak to dzieci, to były dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, no krzyczały, a nauczycielki krzyczały na te dzieci. I wtedy moja przewodniczka mówi: "Och, wreszcie poczułam się bezpiecznie, bo tyle tutaj ludzi i wszyscy są razem." No to jest zupełnie inny sposób myślenia i o tych skanach twarzy, i o poczuciu bezpieczeństwa, które im daje rozpoznawanie przez kolejne kamery na ulicy. No, dla Europejczyka to są zupełnie inne sposoby myślenia.
A pani profesor, czy ktoś panią uprzedza na przykład w takim kraju jak Chiny, że właśnie będzie pani często poddawana skanowaniu twarzy, że to będzie właściwie niemal w każdym miejscu? Po co to jest? Co z tym wizerunkiem pani się tam dzieje? Czy to ktoś informuje?
W tej chwili Polacy mogą pojechać do Chin na 15 dni bez wizy. Ja jechałam tam tym razem na 30 dni i starając się o chińską wizę, trzeba oddać skan wszystkich 10 palców i skan twarzy, żeby dostać wizę. No więc w tym momencie, wybierając się do Chin, godzimy się na to, żeby nasze dane biometryczne były w ich bazach danych.
Ale jak pojadę na krócej niż,
niż
dwa 15 tygodnie,
dni,
niż 15 dni, to nic takiego się nie dzieje, tak?
To, żeby przekroczyć granicę, punkt kontroli paszportowej, musi pan oddać swoje 10 odcisków palców i skan twarzy.
Też.
Albo może pan wsiąść do samolotu z powrotem i wrócić bez zwiedzania.
A, czyli trzeba mieć
żeby przekroczyć granicę
tego,
tak,
że to będzie. Czyli Chińczykom daje to poczucie bezpieczeństwa. Po pierwsze to, że są w ten sposób jakby namierzani, jakbyśmy to tak powiedzieli, ale też...
Że należą do grupy.
I bycie w tłumie też im daje bezpieczeństwo, tak?
Tak.
Takie poczucie.
Poczucie przynależności do grupy, identyfikacji z grupą.
Mhm. A jak daleko sięga ten proceder skanowania, to znaczy, gdzie się kończy moje publiczne funkcjonowanie, a zaczyna się naprawdę moje prywatne, intymne funkcjonowanie? Czy w ogóle jest takie coś?
No jakby to powiedzieć, jeżeli jadę taksówką przez miasto, to na kolejnych skrzyżowaniach robione są zdjęcia tej taksówki, które widzimy po tym, że błyskają flesze na tych ramach, na których wiszą światła. I w całej sferze publicznej jest bardzo dużo kamer, ale tych kamer jest też bardzo dużo w Europie. Także one też u nas są, tylko my widzimy je jako konieczne zło. Natomiast Chińczycy, mam wrażenie, wydaje im się, że dzięki temu ich kraj jest bezpieczny. A jednak jest takie pewne rozdarcie poznawcze, konflikt poznawczy, bo z jednej strony mówią, że och, tutaj jest bezpiecznie, i kiedy moje studentki chodziły do toalety, zostawiały swoje plecaki w restauracji przy stoliku bez nadzoru, mówią, ale tu wszędzie są kamery, tu się nic nie może wydarzyć. A z drugiej strony w domach pobudowanych w latach 70., 80. od parteru do szóstego piętra są kraty w oknach, we wszystkich oknach. Więc najwyraźniej to poczucie bezpieczeństwa albo jest charakterystyczne dla tego najmłodszego pokolenia, albo no nie obejmowało bloków budowanych w tamtych czasach.
Mhm. A hotele? Czy pani mieszkała w hotelu?
Mieszkałam w hotelu przeznaczonym dla pracowników uniwersytetu i zaproszonych gości na kampusie Politechniki, w której pracowałam. Nie było tam prawie żadnej obsługi, to znaczy oczywiście były panie pokojowe, które sprzątały pokój codziennie, ale nie widziałam kamer w moim pokoju ani na korytarzach hotelu.
Ale pani profesor doświadczyła na własnej skórze dobroczynności owego systemu kamer.
Tak.
Chociażby gubiąc szalik.
Właśnie w tym Muzeum Nawigacji zostawiłam szalik w restauracji i poszłyśmy zwiedzać. Przed wyjściem chciałam go założyć z powrotem i mówię, o, nie ma szalika, wracamy do restauracji. Pani sprzątające w restauracji mówią, nie ma żadnego szalika, ale to był szalik mojej córki, pożyczyłam go od niego na ten wyjazd i chciałam jej go oddać. Więc poprosiłam towarzyszącą mi studentkę, żeby przetłumaczyła obsłudze wystawy, że zgubiłam szalik i czy może ktoś znalazł. W punkcie przedmiotów zgubionych nie było mojego szalika, w punkcie informacyjnym nie było mojego szalika, ale ja byłam zdeterminowana i mówię, proszę państwa, ja zawsze oglądam chińskie seriale. W chińskich serialach, jak zgubi się dziecko, to oni idą do biura obsługi
monitoringu
i tam znajdują na tych kamerach. Ja jestem pewna, że wy też macie kamery w muzeum. No mamy, ale jeżeli ja chcę obejrzeć, znaczy jeżeli turystka chce obejrzeć nagrania z monitoringu, to musi uzyskać zgodę policji. Policja przyjedzie za pół godziny. Ja mówię, nie, ja wcale ich nie chcę oglądać. Proszę poprosić swojego oficera bezpieczeństwa o to, żeby obejrzał. Tutaj jest moje zdjęcie w szaliku przed muzeum. I proszę mi powiedzieć, gdzie ja go zgubiłam, żebym mogła go odnaleźć. No okazało się, że rzeczywiście w restauracji i weszła po nas grupa uczniów z nauczycielką, która ten szalik znalazła. Myślała, że zostawił jej któryś z jej uczniów. No i pani oficer bezpieczeństwa powiedziała, no już wiemy, kto wziął ten szalik. I spróbujemy się z nią skontaktować, no ale nie mogę obiecać, że to będzie, zakończy się sukcesem. To było w mój ostatni dzień przed odlotem. Ja mówię, no bardzo by mi zależało, no ale chciałabym jeszcze zobaczyć kilka innych rzeczy dzisiaj, więc pożegnamy się już z tym muzeum. Moja studentka zostawiła numer telefonu. Po 10 minutach jest telefon z muzeum, zidentyfikowano panią, która podniosła mój szalik, już do niej zadzwoniono, pani zgodziła się przesłać szalik na adres uniwersytetu i na drugi dzień rano szalik czekał na mnie w biurze odbioru paczek.
No proszę, jak sprawnie zadziałał system bezpieczeństwa.
Prawda? Wszyscy poczuliśmy się bezpieczni. Jeżeli tylko coś zgubimy, to natychmiast poprosimy chińskich policjantów o przejrzenie taśm.
Czy pani zobaczyła tam jakieś Chiny niebezpieczne, przestępcze, czy tego nie widać po prostu? Może doświadczyła tego nie na własnej skórze, ale po prostu, nie wiem, w pobliżu, w sąsiedztwie, gdzieś coś się stało, kogoś gonili, bo coś ukradł.
Nie, takich doświadczeń nie miałam, ale Chiny mają być krajem, w którym wszyscy obywatele są zadowoleni z pozycji społecznej, którą zajmują, a jednak przy niektórych buddyjskich świątyniach można spotkać żebraków. No wiadomo, żebracy nie są ludźmi, którzy są zadowoleni ze swojego statusu i ze swojego miejsca społecznego. I jeżeli tylko zobaczą twarze europejskie, to w sposób nachalny domagają się datków, ale my oczywiście nie mogłyśmy ich dać, ponieważ w Chinach nie używa się już pieniędzy, tylko płaci się telefonem, a oni nie mieli swoich kodów QR.
Ja przeczytałem, teraz już zamykamy, spinamy klamrą tę naszą rozmowę. Na jednym z portali reklamujących edukację, także w Chinach, polskich portali, przeczytałem też taką zachętę, że Chiny to kraj, który zajmuje wysokie pozycje w globalnych rankingach najlepszych miejsc do studiowania. Jest tak, pani profesor?
Nie znam tych globalnych rankingów, ale... Kampusy, na których byłam, to był jeden kampus w Ningbo i jeden kampus w Szanghaju. No są bardzo piękne. Jednak kiedy weszłam do, zaproszona przez moje studentki do ich pokoju w akademiku, to rozumiem, że to były pokoje dla chińskich studentek i pewnie dla studentek z zagranicy wyglądały nieco inaczej, ale to był akademik, który wymagał jeszcze remontu i pokoje były czteroosobowe, łóżko piętrowe, pod spodem biureczko, na górze łóżko. No, wrażenie tłoku, wspólna łazienka dla kilku pokoi, więc tak może dla 12 osób, z kilkoma prysznicami, no i z toaletami do kucania. No ale jak mówię, prawdopodobnie dla studentów międzynarodowych te akademiki są lepszego rodzaju, no ale też te uniwersytety zapewniają wszystkim swoim studentom miejsce w akademiku. UAM zapewnia 8% studentów miejsca w akademiku.
Proszę państwa, naszym gościem była w tej godzinie profesor Małgorzata Fabiszak z UAM. Dziękuję pani za wizytę i za chińską opowieść.
Dziękuję za zaproszenie, miło mi było.
I na koniec państwa zaskoczę, bo my się z panią profesor jeszcze przed świętami spotkamy i w zupełnie innym będziemy rozmawiać i klimacie, i temacie. Trochę już będziemy wyprzedzać rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego i będziemy o grobach powstańczych rozmawiać nie tylko, ale też, bo pani profesor razem ze swoją koleżanką, naukowczynią, profesor Anną Weroniką Brzezińską, napisały książkę Cmentarz, Park, Podwórko, Poznańskie Przestrzenie Pamięci. I z tej okazji my się spotkamy. Ja tylko jedno zdanie. Skąd to zainteresowanie taką tematyką u pani profesor?
Urodziłam się we Wrocławiu. Moi dziadkowie pochowani są we Wrocławiu i kiedy byłam odwiedzić ich groby jakieś 20 lat temu, to nagle zdałam sobie sprawę, że groby wielu Wrocławian to są wcześniejsze groby niemieckich mieszkańców Wrocławia, czyli Polacy zajęli nie tylko ich mieszkania, ale również ich groby i stąd zaczęło się moje zainteresowanie cmentarzami.
Ciąg dalszy nastąpi 23 grudnia. Już teraz państwa zapraszam. Dziękuję za rozmowę jeszcze raz, pani profesor.
Dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo miło z panem rozmawiać.
Małgorzata Fabiszak. Audycję zrealizował Łukasz Kurzawski, a poprowadził Rafał Regulski. A żegnamy się pamiątką z Chin, Jeana Michela Jarre'a.